Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Krzysztof Piecharski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu.
Dobry.
Czy spodziewał się pan tak zdecydowanego zwycięstwa Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
No myślę, że nie będę oryginalny, nie. Nie spodziewałem się.
Jak według pana do tego doszło?
Znaczy, ja myślę tak, że trochę chyba dał, jak to się potocznie mówi, ciała tak zwane sondażownie, bo od mniej więcej miesiąca mówiono o remisie bądź niewielkiej wygranej PiSu. No nagle się okazało, że ta przestrzeń między zwycięzcami a przegranymi no, wynosi 7 punktów procentowych, co jest bardzo dużo. No i oczywiście od kilku dni mamy dyskusję, a co takiego się stało, tak, że ta przestrzeń no, nabrała wymiaru no, bardzo wyraźnego. To już nie można mówić o jakimś tam błędzie statystycznym. Oczywiście no, najwięcej uwagi zwraca się na gwałtowny wzrost frekwencji, no, która zadecydowała o takim, a nie innym obrazie tych wydarzeń z niedzieli. I tu się wskazuje bardzo wyraźnie na takie umiejętności mobilizacyjne, które chyba lepiej wykonał PiS. Po prostu, jak się okazuje z takich porównań, to niewielkie miasta jakby zadecydowały o obrazie tego rezultatu wyborów do Parlamentu Europejskiego, a właśnie małe miasta i wieś. Gdzie kiedyś w poprzednich wyborach i wcześniej dystans między tymi, którzy chodzili głosować w mieście, a wsią był przeogromny. No dzisiaj on wynosi około 6%, czyli można by powiedzieć, zarówno małe miasta, tak, interior ogólnie rzecz biorąc i metropolie mniej więcej w tym samym stopniu wzięły uczestnictwo w wyborach niedzielnych. No stąd też, jak sądzę, taki, a nie inny wynik Zjednoczonej Prawicy.
A jaką metodę zastosowało Prawo i Sprawiedliwość, żeby zmobilizować wyborców? A może to była metoda polegająca na tym, że realizowało program, który zaczął no, po prostu od wyborów parlamentarnych?
Wczoraj,
to Jarosław Kaczyński może zmobilizował?
Wczoraj mi się bardzo podobało takie powiedzenie profesora Króla, który powiedział, że żeby zwyciężać, trzeba mieć seks, apil i pieniądze. W jakim sensie można by powiedzieć, z seksapilem PiS ma trochę kłopotów, ale ma pieniądze. Natomiast koalicja europejska nie ma ani seksapilu, ani pieniędzy. I w tym sensie byśmy mogli powiedzieć, że to jest chyba też taki produkt, który sprawił, tak, że no słabo de facto poprowadzona kampania wyborcza trochę za bardzo iskrzyło też wewnątrz koalicji europejskiej. No taki bym powiedział przekonanie, że zwyciężymy, w sensie dobry wynik, tak, że on sam z siebie przyjdzie. No nagle się okazuje, że jednak nie i że PiS lepiej zdiagnozował stan ducha, oczekiwania, nie wiem, no pewne takie elementy, które już weszły w obieg, tak, czyli te słynne 500+, teraz tak zwana piątka Kaczyńskiego i tak dalej. No i normalni ludzie, jakby to powiedzieć, serce mają po lewej stronie, ale głosują portfelem i w tym sensie, jak sądzę.
Ale jak powiedział Radosław Sikorski, bogatsi też.
Bogatsi też.
Panie doktorze, mówi się, że to znaczy jakby ludzie sprzyjające osoby, czy celebryci sprzyjający Koalicji Europejskiej dzielą Polskę na pół. A z danych Komisji Wyborczej, Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że dosyć równomiernie poparcie dla PiS jakby rozłożyło się w Polsce. 82% w 82% gmin PiS zwyciężył. Na Pomorzu PiS wygrał w 5 powiatach. To jest wynik w porównaniu do wyborów w 2014 lepszy, prawie o 10%. Tutaj poparcie wzrosło dla PiS. Czy w bastionie Platformy Obywatelskiej zmieniają się preferencje wyborcze?
To znaczy, ja myślę tak, że bez względu na to, jak w sensie światopoglądowym, tak, będzie prowadzona kampania wyborcza, to Kaszuby uchodzą za taki, bym powiedział, segment naszego kraju, no, który jest przywiązany do tradycji, do wiary, raczej nie ma takich, bym powiedział, modernistycznych zapędów, tak, żeby szybko się unowocześniać. No po prostu trwają w swoim takim mikroświecie, tak, po swojemu i też wybierają po swojemu. No, jak widać, ta północna część, czyli te powiaty gdzieś tam od Słupska przez Lęborg, Wejherowo, tak, no są może bardziej jakoś tam nastawione na XXI wiek, natomiast południowe Kaszuby, jak się okazało, tak, są tutaj bardzo tradycjonalistyczne i jakby w tym sensie poparły PiS. Zresztą sama mapa wszystkich powiatów w Polsce pokazuje, że ten podział na wschód od Wisły i na zachód od Wisły jest trochę taki wirtualny, bym powiedział. Bo rzeczywiście w tak zwanej Polsce powiatowej zwyciężył PiS i tu nie ma w ogóle o czym mówić.
No tutaj wychodzi na to, że tylko w dużych miastach jeszcze jest problem, ale czy można dzielić Polskę na pół? Bo pan przed chwilą powiedział, że nie można dzielić, ale profesor Wojciech Sadurski no, chce podziału Polski. Pojawiają się mapy takiego podziału Polski na NRD i RFN. Czy to są uzasadnione działania, czy to jest jakaś, nie wiem, mowa nienawiści wobec tej części elektoratu, który poparł Prawo i Sprawiedliwość, a jak widzimy, no to jest ponad 6 milionów ludzi.
No kiedyś tak jeszcze w czasach PRL-u mawiano, że jest baza i nadbudowa.
No to.
Można by powiedzieć, że takie kwestie światopoglądowe, no póki co się nie przebijają, tak? I stąd taki trochę żal, że ogólnie tam, nie wiem, kwestie wolności, swobody, nie wiem, pewnego liberalizmu, no powodują irytację, że jakby ta część Polski na wschód od Wisły nie chce tego jakby przyjąć do siebie, tak, że jakby konstruuje i chce dalej być w takim świecie, który rozpoznała wcześniej. Chce żyć po swojemu, myśleć po swojemu, nie przyjmuje tych nowinek, tak. No stąd być może profesor Sadurski tak trochę poirytowany, że ta edukacja nie przynosi efektów, no tak bym powiedział, nieciekawie się wypowiada, tak? No ale jakby to powiedzieć, cokolwiek by się nie stało, tak? Będziemy dalej żyli z PiS-em, no jak wygra Koalicja Obywatelska, no też musi się pogodzić, tak? Że to będzie inna narracja. No póki co, no mamy takie trochę dwa światy, tak? Które stawiają jakby akcenty na inne elementy tej swojej, takiej bym powiedział, światopoglądowo-polityczne, tak?
A może
jedni to,
to
tak odbierają, inni inaczej, no i koniec, no.
Może to było tak, panie doktorze, czy, znaczy, taką tezę może postawmy, czy Koalicja Europejska i sympatycy Koalicji Europejskiej może rysowali jakąś taką inną rzeczywistość, a ludzie zobaczyli, że mają jednak pieniądze z 500+, i jest 13. emerytura, widać, że państwo zaczęło się troszczyć o obywatela. A właśnie Koalicja Europejska czy sympatycy mówili, że jest tragedia, że zaraz będzie jakiś kataklizm. A ludzie po prostu to ocenili.
No cały czas moim zdaniem jest taki nie do końca jakby rozumiany również i przez polityków problem. Jeżeli weszliśmy, tak, do tej Europy, do której tęskniono, jesteśmy członkiem już 15 lat, to też o tym trzeba pamiętać. I ciągle się mówi, że jakość życia się poprawiła, no to dla tych ludzi w tej Polsce prowincjonalnej, tak, to się nie jakby nie składało, tak. Coraz wyraźniej było widać, że gdzieś te owoce nikną, tak. I oczywiście Zjednoczona Prawica pokazała, że no można się podzielić tymi owocami dostatku, tak, postępu cywilizacyjnego. I to się przekłada jakby na takie, bym powiedział, poparcie, tak, które pokazuje, że gdzieś tam wcześniej zaniedbywano, ciągle twierdzą, że za mało, krótka kordła, jak tu kołdra, jak tu damy, to tam zabraknie. PiS daje wszystkim.
No pan minister finansów, pan Rostowski, mówi, że pieniędzy nie ma na nic, a okazało się, że są.
No właśnie. No tyle, że jakaś część ekonomistów twierdzi, że to się może czkawką za jakiś czas odbić, tak? No, póki co nie wiemy, co z tego wyniknie, ale zobaczymy, bo trzeba jakby dosyć ostrożnym być w takim, bym powiedział, przyglądaniu się jakimś długoterminowym trendom, które, jak wiemy, w gospodarce trochę jak sinusoida. No, raz jest górka, raz dół, tylko problem polega jak na to wszystko reagować, tak?
I jeszcze może wróćmy do wyników wyborczego i rozliczeń. Czy nie uważa pan, że Grzegorz Schetyna, czyli szef Platformy Obywatelskiej, i Donald Tusk zaszkodzili Koalicji Europejskiej i dzięki nim koalicja przegrała te wybory? Coraz więcej takich opinii ze strony polityków koalicji i sympatyków koalicji.
No takie problemy personalne są zawsze sporym kłopotem, tak? No, można by powiedzieć, że wiele formacji politycznych ma liderów takich, jacy są. No, można sobie wyobrażać lepszych, tak? No po przejściu Donalda Tuska do jakby polityki europejskiej, tak? W takim bardziej uniwersalnym rozumieniu, no trochę jest takie sieroctwo tej części. No, Grzegorz Schetyna zawsze uchodził za niezłego polityka, ale takiego gabinetowego, który gdzieś tam umie coś załatwić, powiązać. Nie ma, jak to się potocznie mówi, charyzmy, tak? No co być może jest jakimś tam elementem takim, takiego żalu po jakichś tam klęskach, tak, przegranych, większych czy mniejszych, że pojawia się ciągle to takie powiedzenie, Schetyna powinien odejść, nie nadaje. No nie wiem, no albo się wyrobi w cudzysłowie, tak? Albo no, pozostanie takim trochę szarawym politykiem, no, który nie ciągnie za sobą tłumów, tak? Nie porywa, nie jest też mówcą wiecowym, tak? Co też gdzieś tam się zawsze przydaje. To w każdym razie, no co by nie mówić, to też jakby wpływało na takie wewnętrzne relacje w koalicji europejskiej i tu już widzimy tych rozczarowanych, no chyba najbardziej wyraziście PSL pokazuje, że
no właśnie,
trochę jest.
Panie doktorze, PSL jest bardzo rozczarowany tym, co się wydarzyło. Jakby na własną odpowiedzialność weszli w koalicję europejską, gdzie wiedzieli, że będzie promocja LGBT, zgodzili się z tym, przystali na to. Pan mówił, że właśnie tutaj może część wyborców było rozczarowanych takimi postulatami. A Marek Sawicki, jedna z ważniejszych postaci w PSL-u, mówi, że no dziękujemy za doradztwo Donalda Tuska. Ale tutaj takie pytanie, czy Donald Tusk to w ogóle dzisiaj przystaje do tej dzisiejszej polityki, czy może Donald Tusk już nie potrafi diagnozować tego, co się dzieje w Polsce? Może już ten biały koń gdzieś się zatrzymał między Brukselą a Warszawą, może w Berlinie się zatrzymał? No,
może
jak to
na
jest?
Popasie jest.
A może na popasie właśnie.
Nie, no jak sądzę, nie możemy jakby wykreślać, tak, Donalda Tuska z takiej plejady postaci, które są ważne, tak, z punktu widzenia jakby sytuacji wewnątrz naszego kraju. No problemem, który, jak sądzę, jest bardzo widoczny, tak, to jest to, że jakby z punktu widzenia całej Unii Europejskiej, tak, on troszkę inaczej wiele rzeczy ogląda, tak, nie jest taki w skali mikro, tylko makro. I oczywiście problem, który się jawi już na przyszłość, tak, to jest koniec jego urzędowania w Unii Europejskiej jako przewodniczący. Co zrobi? No jak wiemy, dosyć tajemniczo na ten temat się wypowiada. Wrócę,
właśnie,
nie wrócę.
Nie chcę powiedzieć, co zrobi, a może nie ma planu po prostu.
No może też jakby po swojemu jest rozczarowany jakością naszej polityki polskiej. I boi się w to wchodzić, bo wtedy być może wydaje mu się, że się rozmieni gdzieś tam, zniknie, rozpłynie, tak, w tych walkach
jakby
wewnętrznych.
Wielu, przepraszam panie doktorze, że wejdę słowo, jakby wielu obserwatorów mówi, że on, że Donald Tusk jakby wydał przyzwolenie na przykład na ataki na Kościół.
Ja wiem, znaczy pewne rzeczy same z siebie biegną, to już nie trzeba żadnych przyzwoleń, tak, no jeżeli sam papież mówi, że mamy kłopoty wizerunkowe, tak? No trochę za wiele się tego nazbierało, to czy tam politycy poganiają, czy nie poganiają, to trochę po swojemu będzie biegło. Oczywiście, no u nas tu się złożyło wiele tych takich elementów od filmu Kler, tak? Poprzez film Sekielskich i tak dalej, no gdzieś tam to samo wypływa, sami funkcjonariusze kościoła mówią, tak? Wielu braci zakonnych, proboszczów, tak, mówi, że no z jakichś powodów nie chcieli czegoś tam kiedyś ujawniać, tak, i to wszystko tak trochę jakby się nazbierało i się wylało, no, moment w sensie politycznym nieszczególny dla wielu stron, tak, bo trzeba było zareagować, no jedni się jakby nie palą do tego, inni może przerysowują tą sytuację, no jak wiemy też takie ogólnie rzecz biorąc już całkiem procesy laicyzacyjne, no są uniwersalne w całej Europie, tak? Prędzej czy później, no też Kościół musi znaleźć jakiś kamień filozoficzny, jak sobie z tym poradzić. No zobaczymy, pan kardynał, znaczy kardynał Scialuna.
Czciony,
no Scialuna chyba, czy jakoś tak. No to jest zawodnik od specjalnych zadań, tak? On tu przyjedzie coś przeglądnąć się i wydać jakieś opinie. No zobaczymy, co z tego
będzie. Panie doktorze, ale jeszcze zostajemy tutaj może na sekundę. W Gdańsku czy na obchody 30. rocznicy wyborów w Gdańsku przybędzie właśnie Donald Tusk? Bo mamy tutaj taką dosyć złożoną sytuację. Te obchody mogą być w cieniu tej manifestacji, której na nieszczęsnej manifestacji, jak mówią niektórzy. Niektórzy w ogóle się od niej odżegnują, tak jak pani Aleksandra Dulkiewicz. A chodzi o manifestację, mhm, na której został znieważone najświętsze serce Jezusa. Były narządy rodne kobiety, parodiowano procesję Bożego Ciała. Dzisiaj pani Dulkiewicz, która patronowała tej imprezie, odżegnuje się od niej. Czy to jest dobre miejsce i dobry klimat dla takiej osoby jak Donald Tusk? Bo chyba padło jakieś polecenie, zostawmy walkę z chrześcijanami, katolikami, bo pani Dulkiewicz po 4 dniach przeprosiła, mhm, za udział i powiedziała, że czuje się oszukana.
No to trochę nawiązuje do tego, co wcześniej powiedziałem. No po prostu musimy się pogodzić też z pewnym takim kolorytem, pluralizmem pokazywania swoich poglądów, swoich przekonań. Oczywiście no trudno tu jakby dyskutować, czy to, co miało miejsce, jakoś tam, bym powiedział, raziło, tak? Ja to często umieszczam w takiej jakby sferze, no albo coś jest z klasą, albo bez klasy. No można by powiedzieć, de gustibus non disputandum, no jak chcą maszerować pod takimi znakami, proszę bardzo, to też jest symbol kobiecości, tak? Ale no trochę za bardzo...
Ale uraża jednak wielu katolików. Jest doniesienie do prokuratury.
No zgoda, natomiast czy Tusk przyjedzie? No formalnie już zaproszenie tam gdzieś zafiksowane było u schyłku zimy, tak? Także wtedy potwierdzał, że z dużą ochotą. No zobaczymy, no mamy tam raptem 4 dni.
Ostatnie pytanie, panie doktorze. Może ogłosić, że rezygnuje z polityki w Polsce?
Nie ogłosi. Za młody.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.